Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Maryja i widzów telewizji Trwam. Proszę Państwa, dzisiaj jak zwykle o tej porze, pod koniec miesiąca, audycja z udziałem pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka. Minął miesiąc, ta audycja już po wiadomościach, a teraz jak zwykle zapraszamy do modlitwy. Królowo niebios, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za naszych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W intencjach Ojca Świętego pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Oczekujemy na połączenie ze studiem telewizji Trwam w Warszawie.
Boże, Agnieszka Paprocka-Waszkiewicz, zapraszam na drugie wydanie serwisu informacyjnego telewizji Trwam i Radia Maryja. Po ponad roku funkcjonowania koalicji szykują się pewne zmiany. Liderzy Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony chcą renegocjacji umowy koalicyjnej. W najbliższą środę Jarosław Kaczyński spotka się z Romanem Giertychem i Andrzejem Leperem, aby podsumować to, co już się udało koalicji zrealizować i omówić nowe zadania. LPR chciałoby na przykład wpisania do umowy nowych ustaw dotyczących podatków prorodzinnych i regulacji wypłat emerytur z otwartych funduszy emerytalnych. Choć niemalże wszyscy zarzekają się, że negocjacje nie będą dotyczyć obsady stanowisk, to przedstawiciele Samoobrony nie ukrywają, że chcieliby otrzymać dla swoich ludzi kilka stanowisk kierowniczych w Ministerstwie Obrony Narodowej i resorcie finansów. Jutro konwencja programowa Platformy Obywatelskiej. Oficjalnie organizowana jest ona po to, aby dokonać drobnych korekt programowych. Nieoficjalnie mówi się jednak, że konwencja jest reakcją na tworzony przez Aleksandra Kwaśniewskiego Ruch na Rzecz Demokracji.
Jest potrzeba dostosowania programu politycznego do rzeczywistości.
Tak o jutrzejszym spotkaniu mówi marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Nowa rzeczywistość dla Platformy może okazać się brutalna.
Rośnie bardzo poważny rywal w opozycji wobec PiS-u na lewicy. Rywal, który z całą pewnością wielu wyborców może Platformie w przyszłości odebrać.
Platforma Obywatelska już dziś czuje oddech na plecach tworzonego od podstaw ugrupowania Aleksandra Kwaśniewskiego. Dlatego zbiera szeregi i zastanawia się, co dalej.
Jeżeli w kwestii lustracji kompletnie co innego mówi Rokita, kompletnie co innego Komorowski, to to pokazuje, że to ugrupowanie tak naprawdę ma parę programów.
Oficjalnie konwencja Platformy ma przynieść drobne korekty programowe. Wczoraj lider PO Donald Tusk stwierdził nawet, że jutrzejsze spotkanie będzie początkiem przygotowań jego partii do rządzenia. Ale według posła Wierzyńskiego z Ligi Polskich Rodzin prawda o Platformie jest zupełnie inna.
Usuwanie Rokity i promowanie Palikota to jest znak nowych czasów i nowego wizerunku Platformy.
Choć formalnie Aleksander Kwaśniewski zarzeka się, że nie tworzy nowego ugrupowania, to jego czyny mówią co innego. 17 maja obok siebie stanęli bowiem Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Andrzej Olechowski. Wszystkich polityków połączyła niechęć do czwartej RP. Jeśli w najbliższym czasie powstanie partia Kwaśniewskiego, to będzie ona największym rywalem Platformy Obywatelskiej.
Minister Zbigniew Ziobro nie chce ujawniać przebiegu rozmów z przedstawicielami szwajcarskiego Ministerstwa Sprawiedliwości na temat kont polityków SLD. Tymczasem nasz dziennik pisze w najnowszym numerze, że udało się polskiej stronie otrzymać informacje o dwóch właścicielach kont numerycznych, którzy związani byli z Aleksandrem Kwaśniewskim. Szwajcarzy bardzo rzadko ujawniają takie informacje, ale kiedy już się na to zdecydują, to muszą mieć mocne dowody na to, że pieniądze zgromadzone na tych kontach pochodzą z przestępstwa. Nasz dziennik pisze także, że już wcześniej szwajcarskie banki przekazywały polskim organom ścigania informacje o kontach numerycznych. O 14 czasu polskiego doszło dziś na Ukrainie do spotkania między prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenką a premierem Wiktorem Janukowyczem. Jest to kolejna runda rozmów o uregulowaniu kryzysu politycznego i przedterminowych wyborach parlamentarnych na Ukrainie. Tymczasem około 2000 żołnierzy z oddziałów wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które wczoraj zostały podporządkowane prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence, ściągają do Kijowa z różnych stron kraju.
Dowódca oddziałów wewnętrznych ukraińskiego wojska zapewnia, że na Ukrainie nie będzie wojny domowej.
Jako
dowódca grup Ministerstwa Spraw Wewnętrznych muszę realizować prezydenckie rozkazy. Chcę zapewnić wszystkich obywateli Ukrainy, że oddziały MSW będą działać zgodnie z prawem i nigdy nie będą naruszać przyjętych reguł. Oddziały ministerstwa nie będą uprawomacniać przestępczych pojedynczych rozkazów. Tego samego zdania są ukraińscy obywatele.
Wierzę w to, że na Ukrainie nie będzie żadnej wojny domowej. Uważam, że na razie jest spokojnie. Sądzę, że wszystkie właśnie zostaną rozwiązane na drodze pokojowej.
Nie może być. My w to wierzymy, chcemy i
będziemy. Podtrzymujemy dane naszego prezydenta.
Grupy popierające inne opcje polityczne tak naprawdę nie są wobec siebie agresywne. Ludzie starają się rozumieć siebie nawzajem. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Iwan Pluszcz uspokaja, że przemieszczenie wojsk odbywa się na polecenie prezydenta, po to, aby zapewnić w Kijowie porządek podczas weekendowej, corocznej imprezy zatytułowanej Dni Kijowa. Impreza ta ściąga zawsze wielu turystów z całego świata. Czy rzeczywiście chodzi tu tylko o Dni Kijowa? Obserwatorzy raczej w to wątpią. Deputowani koalicji premiera Wiktora Janukowicza i milicjanci z ukraińskiej drogówki zatrzymali dziś kolumnę wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jadącą z Dniepropietrowska ze wschodniej Ukrainy do Kijowa. Kolumna kilkunastu mikrobusów z 205 żołnierzami została zatrzymana w obwodzie połtawskim. Jej dowódca potwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że wojsko zmierza do stolicy. Deputowani koalicyjnej Partii Regionów Ukrainy próbują także zablokować inne kolumny z żołnierzami, jadące z obwodów zaporowskiego i charkowskiego ze wschodniej Ukrainy. Napięta sytuacja na Ukrainie trwa od kwietnia. Dekret prezydenta Juszczenki rozwiązujący parlament i ogłaszający przedterminowe wybory spotkał się wówczas z ostrym sprzeciwem koalicji Wiktora Janukowicza. Na początku maja Janukowicz zgodził się w końcu na wybory. Jednak od tego czasu koalicjanci robią wszystko, by odwlec głosowanie.
Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na przeważającym obszarze kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, w czasie burz silny i porwisty. Temperatura będzie się wahać od 26 stopni na północy kraju do 34 na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Ciśnienie wyniesie 995 hektopaskali. I to wszystkie informacje w tym wydaniu. Na kolejne zapraszam Państwa o godzinie 20.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Drodzy Państwo, dzisiaj oczekiwana przez wielu słuchaczy i telewidzów audycja minął miesiąc. Pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak jest z nami w studiu. Bardzo serdecznie witamy. Dzisiaj pan profesor bardzo obłożony książkami, materiałami, ale też bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo wydarzeń, no chociażby wystarczy wspomnieć chociażby te w tych ostatnich dni, jak ten ruch na rzecz demokracji, jak strajki lekarzy.
Już jest ładnie nazywany ruch NRD.
Jak konta lewicy i tak dalej. No tak dużo różnych wydarzeń, że rzeczywiście trudno to wszystko może i ogarnąć, ale bardzo dużo także artykułów na ten temat i nie tylko na ten temat ukazuje się, więc już nie zajmując dużo czasu, oddajemy głos panu profesorowi.
Szczęść Boże. Więc rzeczywiście jest to coraz większy problem zmieścić się z referowaniem jednego miesiąca, bo wydarzenia są coraz liczniejsze, ważne wydarzenia, przyspieszone. No ale zacznę od triumfu PiS-u na Podlasiu. Jak tu pisze w jednym z tygodników, PiS rozgromił PO na Podlasiu. Prawda, dalej wyrównana jest remisowa sytuacja, bo z kolei Samoobrona straciła jeden mandat, także jest 15 na 15, ale ważne jest, że mimo tylu ataków medialnych, wszystko okazało się, i tylu przewidywań, prognoz, że teraz się już pokaże, jak to PiS traci punkty, okazało się wręcz odwrotnie. PiS zdecydowanie wygrał na Podlasiu i to jest, myślę, tym istotniejsze w kontekście ostatnich wydarzeń, po sporach wokół Trybunału Konstytucyjnego, wokół lustracji, którą próbują niektórzy zablokować. I tu piękna ilustracja na okładce Najwyższego Czasu. Lubię ten tygodnik, z wszystkim się zgadzam, ale jest barwny, żywy, świetnie redagowany i na przykład w sprawach patriotycznych zawsze można na nich liczyć. A oto są takie oto zdjęcie piękne pana Gierenka,
czy ilustracja. Tak. Komuna podnosi głowę.
Tak. No i teraz wiadomo, jaka była decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Można było jej oczekiwać. Ja już w jednej z audycji przypomniałem w audycji Radia Maryja w aktualnościach jeszcze na kilka dni przed decyzją Trybunału Konstytucyjnego, że jest on złożony z dość szczególnego zestawu osób, bo przypomnijmy, 15 członków Trybunału Konstytucyjnego, a z tego 6 wytypowanych przez SLD, 2 przez Unię Wolności, wiadomo jak antylustracyjną, dość przyjrzeć na tą piękną fację Bronisława Gierenka, a poza tym dodatkowo pan Stępień, znany prezes Trybunału Konstytucyjnego, który już wyrażał swoje opinie, akurat zaszokował nas w numerze noworocznym naszego dziennika, gdzie pisał, mówił w wywiadzie dla naszego dziennika: szerokie otwarcie archiwów IPN jest niedopuszczalne. No i poza tym dał dość szczególną wykładnię. Myśmy w swoim orzeczeniu powiedzieli, że najwyższą wartością jest godność, a nie prawda. A dlaczego prawda ma być w sprzeczności z godnością? To jest taki wybór, jak czy myć ręce, czy myć nogi. Dziwnie, że taką wykładnię zastosował prezes Trybunału Konstytucyjnego. No więc to, co zawyrokował Trybunał, było swoistym skandalem. Nie dziwię się, że zaprotestował Rzecznik Praw Obywatelskich, skądinąd w niektórych sprawach wcale nie skłonny do przytakiwania PiS-owi i obecnej rządzącej koalicji, ale jednak go zdenerwowała arbitralność Sądu Trybunału Konstytucyjnego, tym bardziej, że tym razem w werdykcie Trybunału zakwestionowano nawet to, co akceptowano półtora roku temu. Półtora roku temu było konstytucyjne, teraz uznano za niekonstytucyjne. Zobaczymy, co uznają za kolejny rok. No jest to po prostu szokujące. Przede wszystkim chodziło o sprawy ograniczenia maksymalnie dostępu akt dla historyków, dziennikarzy, faktycznie zablokowania lustracji. Antoni Dudek, jeden z czołowych naukowców IPN-u, słusznie komentował. Już w tytule, uderzenie w naukowców i dziennikarzy. W Rzeczpospolitej czytamy profesora Chojnowskiego, historyka UW. Cały czas chodziło o zamknięcie ust historyków i zablokowanie ich prac. Fakt. Maciej Rybiński, że Trybunał z klucza, który nas poucza, o stronniczości sędziów, typu Mazurkiewicza, sędzia Trybunału, który stwierdził, że porównał lustrację niegdyś do rasistowskich ustaw norymberskich i do stalinowskich czystek. Ale myślę, proszę Państwa, ważne jest to, że właściwie tym orzeczeniem Trybunał się skompromitował. Przedobrzył, chciał tak pójść daleko na rzecz zablokowania lustracji, że po prostu się odsłonił, obnażył intencje i to wywołuje powszechny sprzeciw i nagle przeważająca część partii zaczęła powiadać, nawet formalnie wszystkie, za otwarciem archiwów, nawet i Michnik, o dziwo, który taki przeciwnik lustracji i dekomunizacji, powiedział się za otwarciem archiwów, ale oczywiście chodzi tak to zrobić, żeby niektórzy, żeby zamknąć IPN równocześnie.
Właśnie, ale panie profesorze, gdy chodzi o sam Trybunał Konstytucyjny, to on stał się jakby trzecią izbą parlamentu, bo
chcieliby być nawet czymś więcej,
Przecież władzą ustawodawczą w Polsce jest parlament, a nie Trybunał. I wydaje się, że tutaj jest jakiś błąd, że nie ma jakiejś możliwości kwestionowania orzeczeń Trybunału.
A właśnie, dlatego oni nawet wychodzą ponad pierwszą, drugą izbę. I tu jest świetny wywiad z sędzią, byłym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Wiesławem Johanem w Rzeczpospolitej z 18 maja. On był obrońcą w procesach politycznych w PRL-u i powiedział wręcz, Trybunał Konstytucyjny złamał konstytucyjną zasadę jawności, jeśli chodzi o dostęp do akt IPN-u i zasadę równości w przypadku lustracji wykładowców. Mnożą się protesty, nawet tych osób zaprzyjaźnionych przez lata ze Stępkiem, na przykład jego stary przyjaciel Krystian Brodacki napisał w Rzeczpospolitej. Słyszałeś może o czwartej władzy, bo tam argumentowano, że dziennikarze nie mają uprawnień władczych, a zatem nie mogą przynieść szkody demokratycznemu państwu. Naprawdę słyszałeś może o tak zwanej czwartej władzy, tak poucza. Stępnie powiedział, że nawet media odgrywają nieraz rolę pierwszej władzy. Na tyle są potężne, silne, niszczące. I odgrywają nieraz tę rolę bardzo negatywnie. I Brodacki pisze o swoim rozczarowaniu. Podczas jednego z wywiadów, jakie z tobą przeprowadzałem w przeszłości, nauczyłeś mnie piosenki, którą śpiewałeś wraz z innymi solidaruchami podczas stanu wojennego. Nie chcemy komuny, nie chcemy już, nie chcemy ni srebra, ni złota, za Wilno, za Grodno, za Katyn, za Lwów zapłaci Czerwona Hołota. Taka ładna, mściwa piosenka, bo teraz pan Stępień był przeciw mściwości, a tu chodzi, nie udało się przecież przeprowadzić lustracji, o dekomunizacji do dezubekizacji nie mówiąc, a nie udało się dlatego, że jej wrogowie z uporem godnych ich zagrożonych interesów umiejętnie rzucali jej kłody pod nogi. Teraz wygląda na to, że przyłącza się do nich Trybunał Konstytucyjny. Last but not least, ostatni, ale nie najmniejszy, ty sam wśród sędziów. No i to rozczarowanie do swego dawnego przyjaciela, który tak kiedyś perorował zapłaci Czerwona Hołota, to tak jak kiedyś Niesiołowski to robił. O, teraz głównie Warchoł, Pieniacz i tak dalej, ale kiedyś jakiż on był antykomunistyczny, a teraz w trybunie postkomunistycznej, on ostatnio coraz częściej znajduje sobie takie miejsca, takie forum. Trzeba zlikwidować IPN. Przecież to miód na serca postkomunistów. Pewno go wyściskali gorąco, nie dziwiłbym się. Sam Kwaśniewski powinien mu przysłać życzenia, czy Miller. Zresztą Miller już zwierzał się, że odwiedzają się. On był już u Niesiowskiego, Niesiowski u niego. O, znakomite bratanie. Teraz, ale odpowiedział między innymi Gottesman, nie pozwólmy zlikwidować IPN-u. Ale co dalej mamy? Ruch to na rzecz demokracji, czyli jak to już jest dość złośliwie nazywane ruch NRD, bo taki jest ten kruk, ruch na rzecz demokracji. Nie pomyślano o tym, tak jak kiedyś Wrona, ruch Kwaśniewskiego. Kto najbardziej reklamuje? Oczywiście Gazeta Wyborcza, bo tu włączono też do ruchu, obok głównej stawki peletonu, czyli postkomunistów, znalazło się troszkę innych osób. No inicjatorem był pan Widacki, solidarnościowy zastępca ministra Kozłowskiego, fatalny ambasador Polski na Wileńszczyźnie, występujący przeciw polskim interesom, obrońca ubeków, esbeków i tak dalej. No i znalazła się pani Szymborska. No ona akurat to już miała swoje doświadczenia, no bo przecież pisała te różne wiersze prostalinowskie, niesamowite, straszne. Podpisała słynny list z 1953 roku grupy pisarzy i krytyków w Krakowie, atakujących księży wymęczonych, zagrożonych śmiercią, bo kilku było wyroków śmierci w procesie kurii krakowskiej. Ale ktoś powie, no sama była zastraszona. No to ja powiem coś na to innego. Tak się składa, że w 1964 roku zostałem na krótko, na 48 godzin zatrzymany za rozpowszechnienie listu 34 i po wyjściu z więzienia niemal natychmiast czytam w Życiu Warszawy protest 600 aż pisarzy i poetów przeciwko wolnej Europie, wyraźnie godzący w list 34. Jedną z sygnatariuszy była pani Szymborska. Nikt ją do tego nie zmuszał, nie zastraszał i tak dalej. No są to niestety łże autorytety i dobrze, że premier Kaczyński wypowiedział się o tym ciągłym odwoływaniu się do autorytetu w polskim życiu publicznym, że jest to fatalne. Zresztą pani Szymborska wyraźnie dostała Nagrodę Nobla Literacką zamiast Herberta, którego nie lubiała nasza łże elita warszawska i krakówek. Teraz ogłoszono taki apel w obronie zagrożonej demokracji 3 maja 2007. Ja to dokładnie studiowałem z Gazety Wyborczej, bo nigdzie indziej nie znalazłem takiej bardziej pełnej listy, a i tam było znamienne na 100 sygnatariuszy podano 92, ale i tak było widać, że byli tam dwaj byli członkowie biura politycznego, szereg ministrów w rządzie Rakowskiego, Perelowskiego. No oczywiście był Aleksander Kwiatkowski, ale w ogóle zdominowany przez komunistów. Natomiast było na 100 podano 92. I dopiero z Rzeczpospolitej dowiedziałem się dwa dalsze nazwiska z pominiętych, a nie wiem jeszcze, jakie były te inne 6 pominiętych. Dlaczego na 100 podano tylko 92? Otóż wśród pominiętych znaleźli się Olejniczak i Janik. Żeby tak Wyborcza, żeby zrobiła tak ługarsko, żeby nie pokazać całkowitego obrazu tej dominacji przez komunistów. Potem mieliśmy, jeśli chodzi o to ruch, to szczególnie Gazeta Wyborcza, jak Kwaśniewski buduje centrolewicowy front, inteligencja broni trzeciej RP, jakby cała inteligencja stanęła, głównie grupy lewicowe, właśnie tu między innymi Barek Borowski, jeszcze Cimoszewicz, Hauster, Kwaśniewski, to jest to właśnie inteligencja. Ale już zapowiadają w Gazecie Wyborczej z 18 maja. Nie jest wykluczone, że ruch na rzecz demokracji stanie się platformą wielu ugrupowań, które sprzeciwiają się rządom PiS-u. Czymś na podobieństwo włoskiej koalicji przewolina. Tamta koalicja wygrała, więc już zapowiedź. Lewica pójdzie do przodu, nie jakaś Platforma, bo nie brawa, wyraźnie nieskuteczna, a Michnik razem z Kwaśniewskim dawno marzą o takim dogadaniu lewicy postkomunistycznej i lewicy dawnej opozycyjnej, lewicy laickiej, której się pójdzie do przodu i wygra, będzie stanowczy, oczyści polską scenę polityczną z prawicy, ludzi bliskich wartościom chrześcijańskich i patriotyzmowi, bo tego bardzo tam nie lubią od dłuższego, tylko oczywiście nazywam to nacjonalizmem, państwem wyznaniowym, antysemityzmem. A z kolei ciekawe komentarze z innej strony, bo tu są oczywiście pochwały ogromne w Gazecie Wyborczej, w Trybunie, a nasza Polska, redaktor Jakucki pisze tak wprost: zlot upiorów. A z kolei Miszalski w katolickim, największym tygodniku w katolickim, w największym czasopiśmie w całej Europie Środkowej, niedzieli, Marian Miszalski pisze: nie, to nie żaden ruch na rzecz demokracji, ale na rzecz obrony sitwy, siuchty i zmowy okrągłego stołu. Ostatnia nadzieja czerwonych na odzyskanie władzy. Czy rzeczywiście ma rację? No to warto tutaj przypomnieć, że akurat Wprost niedawno dało taki bardzo interesujący właśnie obrazek na okładkę. I inny, Samoobrona III RP. A z kolei nasz dziennik, teraz mamy nowe fakty. Szwajcarska pralnia lewicy, to dzisiejszy nasz dziennik. Co najmniej dwóch polityków SLD posiadało tajne konta w Szwajcarii. Coraz więcej rzeczy wychodzi. Coraz więcej rzeczy wychodzi. I na przykład, ja mam nadzieję, że zostanie, dojdzie do ekstradycji do Polski słynnego bankiera lewicy, pana Wogna, który już zaczął swoją młodość od zamordowania staruszki, bo czegoś mu zabrakło, nie pamiętam, na studniówkę, więc obrabował ją ten. Potem posiedział, ale ponieważ był synem dyplomaty perlowskiego, więc go traktowano łagodniej, nawet wypuszczono go na zwolnienie jakoś tam i wyjechał w stanie wojennym człowiek, który siedział, wydostał się z Polski i został w Szwajcarii wielkim bankierem lewicy. Ale potem jednak listem gończym po kilkunastu latach go wytropiono, ściągnięto do Polski i wtedy ułaskawił go Kwaśniewski i znów wyjechał. Ale teraz jest szansa, że się dobiorą do skóry, podobnie jak do Mazura. No ja marzę, że to nastąpi. Wielkie gratulacje dla pana Ziobro, który tyle robi w tej sprawie. I myślę, że jak Mazur zostanie ściągnięty do Polski, to trochę powie o swoich powiązaniach i protektorach. A coraz więcej rzeczy wychodzi na jaw. Tu właśnie nasz dziennik z 12-13 maja powołuje się na zeznania skruszonego gangstera Wiesława Michalskiego. Dałem Ungierowi $500,000. Ungier, wiadomo, doradca długi, bardzo wpływowy u pana Kwaśniewskiego.
Inny raz. Otóż ta informacja, która była w naszym dzienniku, okazuje się, że tak jak czasem jest, że niektóre media bardzo szybko podejmują pewne tematy i komentują je, ta informacja została jakby przemilczana przez inne media. Widać, jak to lobby jest mocno jakoś usadowione również w tych mediach.
A no właśnie. Może jeszcze dodam z kolei komentarz nawet Życia Warszawy, że przy tych sprawach kont teraz może się politolog Marek Migalski, jeśli zostaną wykryte te sprawy, to mianowicie okaże się, że SLD nie jest normalną partią, że jest to partia byłych ubeków, niejasnych powiązań i ciemnych interesów załatwianych przy stoliku do brydża. Dla elektoratu PiS byłby to bardzo ważny element, który by go mocno utwierdzał poglądy. No zobaczymy, jak wyjdzie, ale w międzyczasie mnożą się te sprawy. Z komitetu wyciekały pieniądze, chodzi o Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej w okresie, kiedy tą instytucją kierował Kwaśniewski. Tu jest sprawa fabryki Osocza, gdzie wyparowało 62 miliony. I tutaj tym oskarżycielskim wobec Kwaśniewskiego jest były minister SLD, minister zdrowia Łapiński. Tu mamy najnowszą sprawę Pińczuka, zięcia były oligarchy ukraińskiego, zięcia bardzo skompromitowanego pana Kuczmy, prezydenta Kuczmy, i okazało się, że właśnie ten Pińczuk wpłacił około miliona złotych na fundację Kwaśniewskiego Amicus Europe. Pozostałe kwoty pochodzące od innych donatorów nie przekroczyły 5 tysięcy złotych. Tu nasz dziennik. Kwaśniewski złamał prawo. Na przykład bardzo ostro krytykuje tą sprawę Jan Rokita, który mówi, że to jest wręcz oznacza właśnie złamanie prawa. Zresztą połowa Polaków uważa, że Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego nie powinna była przyjmować pieniędzy od ukraińskiego oligarchy, więc znaczna większość. A tym są różne jeszcze takie drobne sprawy, że nagle niektórzy mówią, zegarek, złoty zegarek za chyba 50 tysięcy złotych, który Dochnal kupił w Szwajcarii, Pęczak miał dostarczyć ministrowi Kaniewskiemu, jednak prezydent zaginął, a potem okazało się, że łudząco podobny zegarek do tego, którego szukała prokuratura, zauważono Kwaśniewskiego. No zobaczymy, jakie będą ostateczne efekty badań. A teraz inne. Jest ta sprawa Blidy. Zauważyliście państwo, że taki był szum, bobójstwo, okrutny Kaczmarek, okrutny Ziobro, nagonka na Blidę, i nagle to wszystko ucichło. No bo zaczęły się zeznania, coraz wyraźniejsze, między innymi dziennik przytoczył tutaj bardzo interesujące uwagi, tutaj ten wydawany przez Niemców akurat Springerowski Der Dziennik, na temat tych zeznań. Bardzo mocno sypie, jak się okazuje, Barbara Kmiecik, czyli Śląska Aleksis. Sypie też Ryszard Zając, były poseł SLD, na właśnie obciążają Blidę, a pani Barbara Kmiecik, nie byle kto, zaprzyjaźniona wielce z przywódcami SLD, takie piękne, jakże wybowne zdjęcie intymne z Kwaśniewskim. Jeszcze jeden ciekawy przyczynek. Otóż czytam w Rzeczpospolitej z 2-3 maja, że Blida groziła samobójstwem, jeśli po nią przyjdą. To przepraszam. Jeśli groziła samobójstwem, jeśli po nią przyjdą, nie wiem w oparciu o co to jest. A tak! Słusznie, Henryk Blida, mąż Barbary Blidy, zeznał w śledztwie i żona groziła, że jeśli po nią przyjdą, zastrzeli się. No to ja się pytam, cóż to za troskliwy mąż, który nie zadbał o to, żeby zrobić wszystko, aby odnaleźć tą broń? Chyba wiedział, gdzie jest broń, żeby jednak żona jego się nie zastrzeliła. On skarży tutaj władzy, chce się procesować nawet o tym przeciwko polskiej prokuraturze, Ministerstwu Sprawiedliwości. A co on zrobił, jeśli wiedział, że żona grozi samobójstwem, żeby temu zapobiec? On powinien być sądzony jako współwinny sprawy. No ale cóż, z jednej strony mamy bardzo ciekawe dane, nawet Gazeta Wyborcza przyznała, że na pierwszym miejscu popularności znalazł się Ziobro w jakimś miejscu, potem jeszcze raz o jedno miejsce na drugim, ale jest ogromnie popularny. Tyle ataków na niego, taka nienawiść ze strony wszelkiego lewactwa, a jest tak ogromnie popularny. Co mówię wszelkiego lewactwa, bo nie tylko postkomunistów i nie tylko Unii Wolności, ale nawet w tygodniku powszechnym, katolewicowym, znajduje ostry atak niejakiej pani Anny Mateja, nieznanej że jako autorki, z 13 maja, minister od prawdy i już w górze, ta postać symboliczna dla epoki Kaczyńskich. Ideowy, ambitny, bezczelny, gdzie indziej arogancki i tak dalej. I widzę, że także próbuje się go, jak można, poniewierać. No ale to wszystko nie przynosi skutku. Te ataki medialne nie osiągają efektu. Tak jak nie osiągnęły na Podlasiu, gdzie był pogrom PO przez PiS, tak nie osiągają, jeśli chodzi o Ziobrą. Tyle ataków. a on dalej. No i moim zdaniem to rzeczywiście najlepszy minister, gdzie Kaczyński, dynamiczny, odważny, przy tym jeszcze z młodym wieku, no jest godny podziwu. Cieszę się, że był tu szereg razy w Radiu Maryja i jest i z taką sympatią podchodzi do niego.
Ale jak nie 14 czerwca, zaraz powiedzmy.
O, to pięknie. A tu 14 czerwca to wiele rzeczy tu ksiądz mi przypomniał. 14-15 czerwca to są też obchody 16-17 Solidarności Walczących 25-lecia w Warszawie, chyba czwartek, piątek, to jest chyba 14-15 i we Wrocławiu 16-17. Ja przypomnę, że jest, to była bardzo ważna organizacja z jednego punktu. Ona nie godziła się na rozmowę okrągłego stołu, na żadne magdalenki, dogadywania, dlatego była szczególnie zwalczana. To Kornel Malowiecki kierował tym. I będzie teraz pewien sprawdzian, jak potraktuje się obchody Solidarności, 25-lecia Solidarności Walczącej. Bo z ogromnym szumem, KOR obchodzono, Robcio, a mam obawy z tego, co słyszałem, że jakoś się próbuje tak pomniejszyć znaczenie tych obchodów. Może to przesadne te ostrzeżenia. Warto, zobaczymy. W każdym razie zachęcam do udziału w tych obchodach, bo ksiądz wywołał tą datę 14-15 czerwca. Teraz przechodząc do mediów. Jak Państwo zauważyli, w naszym dzienniku była próba takiego dość dziwnego sprostowania pani Moniki Olejniego tekstu, że tam kto ją przyjął, ale tam dziwnie dano całe zdanie, ale nie prostowano tego, że ona weszła do radia w stanie wojennym, nie prostowano tego. Ja pytałem, jak z jej ojcem, czy był rzeczywiście pułkownikiem nadwiślańskim jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tylko że przyjął ją wtedy redaktor Turski, Andrzej Turski, tylko, przepraszam, w stanie wojennym, o ile wiem, to komisarze wojenni decydowali o tym, czy kogo się przyjmie, mógł przyjąć dany szef w radiu, ale najpierw musiała być zgoda komisarza wojennego. No a ja skorzystałem z tej okazji, żeby opisać szerzej audycję pani Moniki Olejnik jako zabrzeczenie obiektywizmu. Pisałem o tym w naszym dzienniku. Żałuję, że dopiero później dokonałem tych energiczniejszych porządków w moim domu, bo się gubię wśród tych papierzysków. I dopiero potem okazało się, że bardzo wiele tych rzeczy, które ja pisałem, było innymi słowami, ale niektóre sprawy jeszcze by mi dodali argumentów. Wiwisekcja audycji Moniki Olejnik był wręcz wniosek, to w Głosie z września 2006, wniosek do władz TVP o wstrzymanie emisji programu prosto w oczy i punkty, oparcie koncepcji całych audycji na fałszywym założeniu lub czasem pomówieniu w celu manipulowania odbiorców, nierzetelny przekaz informacji w trakcie audycji, autorka manipuluje i tak dalej, realizowanie od samego początku audycji stronniczości, dobór stronniczych rozmówców i to jest wszystko udokumentowane bardzo. Zresztą mówię, że pani Olejnik zechce jeszcze polemizować, to jest dużo więcej materiałów, także, bo tu warto przyjrzeć się tym osobom, które w najgorszym stopniu szkodzą opinii publicznej, naszym mediom, robią, powodują, że one są chore, patologiczne swej stronniczości. Oczywiście pani Olejnik nie jest odosobniona, tu jest pan Tomasz Lis, tu można by znaleźć jeszcze cały szereg osób tego typu. Niestety ja uważam za bardzo stronniczą jeszcze w telewizji publicznej panią Szlep-Wysocką, która wyspecjalizowała się w atakach między innymi na wielkiego polskiego patriotę Jana Kobylańskiego. Takich postaci jest niestety aż za dużo. No oczywiście i to całe gremium Gazety Wyborczej z jej stronniczością, ale do tego dołączają się też różne osoby, nie tylko z mediów. No na przykład ostatnio popisał się niesamowicie aktor Daniel Olbryski. Jak on zaczyna politykować, to aż boli głowa rzeczywiście. Otóż pan Daniel Olbryski w telewizji rosyjskiej nazwał Instytut Pamięci Narodowej Polski polskim KGB. No więc jest to ohydna obraza, wiemy jak zbrodniczą jest KGB i kiedy to i gdzie się to robi? W telewizji rosyjskiej, putinowskiej, gdzie trwa nagonka na Polaków. Straszna, mógłbym tu przytaczać te różne artykuły, niezwykle oburzające. Czyli mówiąc o takich osobach jak Żyrynowski, którzy są zajadłymi wprost wrogami Polski, może jeszcze w drugiej części o tym wspomnę. Natomiast no, był to wyjątkowy skandal, skrytykowany zresztą i w różnych dziennikach, myśmy też mówili już w Radio Baryja, ale to nie pierwszy wybryk Olbrychskiego. Tu ktoś mi przysłał już kiedyś Ciechocinka, bardzo dziękuję pani Urszuli, właśnie przykład innego wybryku Olbrychskiego i komentarza, który akurat nawet znalazł uznanie w jakiejś ciechocińskiej gazetce, że Polska ojca Rydzyka i przewodniczącego Leppera cieszyć może tylko najczarniejsze siły władz rosyjskich. Tak pisał 19 kwietnia 2006 w Gazecie Wyborczej. To przecież chyba jego wybryk cieszy teraz najczarniejsze siły putinowskie. I tam dodał, tak fałszując historię, iż w XVIII wieku Europa odetchnęła z ulgą. Trzy kraje normalne i przewidywalne jak na owe czasy dokonały zaboru czwartego kraju, kraju głupiego i swarliwego. Czyli Polska była tym krajem głupim, swarliwym, a trzy kraje normalne. Rosja, barbarzyńska Rosja Katarzyny II z tym okropną pańszczyzną, które bunty Stieńki Radzina, Pugaczowa nic nie pomogły. Rosja Suworowa, teraz Prusy, jakże despotyczne Prusy, którym na przykład historyk niemiecki współczesny w latach 60. Harald Laeuwen, Tragedię Polen, wydanej w Stuttgarcie, w paru wydaniach, przeciwstawiał Polską Rzeczpospolitą Obojga Narodu jako kraj wolności i demokracji tym swojej właśnie Prusom, których nienawidził. I co jest ciekawe, przypomniał teraz profesor Andrzej Nowak w świetnym tekście, że w Polsce w tym czasie, w tej rzekomo głupiej Polsce, było setki tysięcy czytelników pism politycznych, w Rosji może kilkanaście tysięcy. Polska, ta rzekoma głupia i swarliwa, przeżywała odrodzenie w upadku, któremu chciano zapobiec. Począwszy od sławnego PR-a Stanisława Konarskiego, Postaszica i Kołontaja. Polska, która wydała pierwsze ministerstwo edukacji w Europie. Polska, która stworzyła pierwszą konstytucję w Europie, którą chwalono. Lord Brougham, założyciel Uniwersytetu Londyńskiego, Lord Kanclerz, jak pięknie pisał, historyk pruski Rahmer, nawet Marx, że to jedyny przejaw szlachetnej trości szlachty na tle barbarzyństwa prusko-niemiecko-austriackiego. Nawet ten Marx. Ale tutaj znalazł się Polak, który się zachowuje jak antypolak, Polak Olbrychski, który snuje takie dywagacje. No ale najgorsze są te rzeczy, które idą na zagranicę. Donosy na Polskę na zagranicę, w których specjalizują się pan Kwaśniewski, pan Gieremek, pan Wałęsa też i całe mnóstwo, Edelman, Mark. Otóż przysłała mi pani Urszula, nie wymieniam znów zgodnie z zasadą nazwisk z Rosji, tylko ten piękny, wzruszający list. Trząśnięta Polka napisała z kilka stron właśnie tym, co widzi w prasie, mówi, takiej nagonki antypolskiej nie było od lat. I to w pismach bardzo znaczących, w Le Monde, Libération. Le Monde przede wszystkim to przecież najpopularniejszy dziennik francuski. O, to jest właśnie, dlaczego odmawiam lustracji, pan Bronisław Gieremek. Ale najohydniejszy chyba atak antypolski był pana, teraz gdzieś tu miałem, Edelmana. Tu taki zwrot, znajdę chyba tak od razu, zaraz. Tak, jest, i nic nie miała. Jeśli nie będzie presji z zewnątrz na Polskę, to ta koalicja, jest ryzyko, że ta koalicja się utrzyma. Jak to? Polski obywatel, i to znany, związany z opozycją, niegdyś domaga się presji z zewnątrz, aby obalić rząd w Polsce. Jak on podchodzi
zasada do demokracji? Zasada suwerenności jakiejś.
No to jest, w głowie się nie mieści. I to jest to wyjątkowa wprost bezczelność. Przecież ten pan powinien być za to maksymalnie potępiony. Jak on się zachowuje na starość? Niezależnie od jego zasług, chociaż też nieraz w olbrzymianych, bo robi się z niego niemal, nie wiem jakiego wodza powstania w getcie. To był 17-letni, 16-letni chłopak, mniej więcej w tym wieku. I poza tym, bo się równocześnie niesamowicie przesadza z tą żydowską organizacją bojową, w której był Anielewicz i Edelman, komunizującą marksistowską, przemilczając znacznie większą rolę tych, którzy wyginęli w walce do końca, Żydów, bojowców z Żydowskiego Związku Wojskowego, w tym kapitana Apfelbauma, odznaczonego krzyżem Virtuti Militari przez rząd na obczyźnie. Dlaczego byli przemilczani? Bo oni byli prawicowcami. Byli związani z Polską o wiele bardziej. Dlatego oni wywiesili słynną flagę biało-czerwoną na barykadzie w getcie obok flagi żydowskiej. I oni się milczą. Ale jak już mówimy o sprawach polsko-żydowskich, warto zwrócić uwagę na bardzo interesujący i zaskakujący wprost tekst na łamach przekroju. Przekroju, który niejednokrotnie odznaczał się pod redakcją Najsztuba, ale także pana Ziomeckiego przecież. Pan Ziomecki w 81, Mariusz Ziomecki atakował słynną pieśń Solidarności, żeby Polska była Polską Pietrzaka jako nacjonalistyczną. Nikt go nie posądzi, że jest jakimś polskim szowinistą antyżydowskim. A oto tam ukazało się wielki, długi tekst na trzy kolumny. Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce 10 maja. No tekst jest straszny, szokujący. Pokazuje, jak w ramach, co się dzieje w ramach tych marszów żywych, do jakiego stopnia ci młodzi Żydzi, którzy przybywają do Polski, są indoktrynowani antypolsko, jak się zachowują w hotelach, jak się zachowują gdzie indziej. Po prostu jest to wprost żałosne, ale przede wszystkim też zachowanie, że towarzyszą im agenci Mossadu, którzy mogą, potrafią tu Włocha Lucchesiniego, który protestował przeciwko ciągłym hałasom, zakuli w kajdanki. Na polskim terenie bezprawnie działa uzbrojona ochrona izraelska i pozwala sobie na skandaliczne wybryki. Czy to, gdyby to było za rządów SLD, gdyby to było za rządów Unii Wolności, nie dziwiłbym się, ale mam nadzieję, że wreszcie to się w Polsce skończy za obecnego patriotycznego rządu, bo to jest po prostu skandalem. A przy okazji przypomnę, nie wiem, czy to było w maju, ja mówiłem o tym, świetny tekst profesora Moshe Zimmermana z Izraela, który napisał, że w Izraelu Polaków się równie negatywnie ocenia i oskarża o współodpowiedzialność za wojnę, za zbrodnie na Żydach, jak Niemców. Nawet Niemców się nieraz lepiej traktuje. I to może, co było bardzo ciekawe, bo przypomnę, proszę Państwa, że nam wmawiano, że antypolonizmu nie ma w Izraelu. Tak wmawiał pan rzecznik do spraw żydowskich MSZ-u, pan Maciej Kozłowski, gdy był ambasadorem w Izraelu, już w tytułach. Nie ma antypolonizmu. Jakby nie było strasznych wypowiedzi premiera Szamira o tym, że Polacy wyssali Icaka Szamira z mlekiem matki antysemity. Jakby nie było Begina ohydnych oskarżeń antypolskich, oprotestowanych nie tylko przez Polaków, między innymi przez sławnego angielskiego dziennikarza. Jakby nie było ataków na Polskę ze strony Reuvena Rivlina, ostatnio takiego wyjątkowo nieprzyjemnego ataku w czasopiśmie Haaretz, jakby nie było na stronach internetowych Wiesenthala takich różnych pomówień typu polskie obozy koncentracyjne, które dopiero zniknęły po naszych oprotestowaniach. Ale muszę tutaj dodać, że właśnie Moshe Zimmerman to wszystko ujawnia. To jest artykuł bardzo alarmujący, przestrzegający i ważne, że pisze to znany historyk żydowski. A w ogóle ze sprawą obrazu Polski jest ogromnie źle. Dobrze, że premier Jarosław Kaczyński jest w tej sprawie uczulony, mówił o potrzebie poprawy wizerunku, ale tej poprawie wizerunku musi towarzyszyć autentyczne odzyskanie MSZ-u. Za pochopnie powiedziano po odejściu Mellera, powiedział premier, odzyskano MSZ. To nie wystarczy, że pani Fotyga znalazła się na czele. Jak tam jest, roi się od takich osób jak Maciej Kozłowski, który dawno powinien być wyrzucony, za co jeszcze się zaznaczę. Jak pan Szlep, który już tyle szkodził dla spraw polskich i przede wszystkim człowiek, który publicznie, będąc doradcą premiera w randze ministra, pan Szlep wystąpił z poparciem dla czegoś ogromnie antypolskiego, a więc tego gazociągu rosyjsko-niemieckiego na Bałtyku z ominięciem Polski. Taki człowiek stracił owszem stanowisko tam, ale poszedł do MSZ-u, padł na cztery nogi, jest rzecznikiem MSZ-u do spraw zagrożeń. Już podkreślałem, że on sam jest głównym zagrożeniem tam właśnie w MSZ-cie. A trzeba bardzo wiele robić. I tu przytoczę coś, co dla mnie jest szczególnie szokujące. To jest co prawda mapa z Unii z 2001 roku wydana, jeśli chodzi o historię Unii Europejskiej, krajów Europy, bo to nie tylko kraje, które były w Unii wtedy, bo są tu Czechy, Węgry i inne, ale ciekaw jestem, czy się zmieniło, czy dopilnowano, żeby to się zmieniło, bo ta mapa to jest dla mnie szokująca. Otóż na tej mapie od 50 roku nie ma Polski. Są Czechy, Węgry, jest nawet rosyjski Sputnik. Polski nie ma. Nie ma Solidarności z jej ogromnym znaczeniem. Ja może tu jeszcze najpierw skomentuję, bo tak. Są Węgry 56, Czechy 68, Paryż 68, jest Sputnik w 57 roku, jest mur w Berlinie. I są Beatlesowie, jest upadek dyktatur w Portugalii, Hiszpanii, nawet mord na Moro, no nie najważniejsze, premierze Moro. Jest powstanie Disneylandu, jest upadek muru berlińskiego, jest wojna na Bałkanach, a ruchu Solidarności nie ma. Nie było, nie ma zresztą grudnia 70 roku, też bardzo znaczące. Nie ma Polski w 56.
Jana Pawła II.
Jana Pawła II, oczywiście. Śmierć Moro jest, Beatlesowie są, a Jana Pawła II nie ma. Także, no jest to, no ale ojcze, to za duże wymagania, przecież oni nie chcą włączyć do preambuły jakiejkolwiek uwagi o wartościach chrześcijańskich, a ksiądz by chciał, żeby docenili Jana Pawła II. I teraz pyta, czy to tylko ignorant tworzył taką mapę? Nie. Moim zdaniem było to po prostu świadoma złośliwość, tak jak nie wierzę, żeby jeden z czołowych żydowskich badaczy Holokaustu w świecie, Yehuda Bauer, przez pomyłkę w Szpiglu numer 10 z 2000 roku napisał Polski, o polskim obozie koncentracyjnym w Chełmie Polskim. No, niektóry był fachowcem, jest fachowcem. I tutaj to pominięcie jest skandaliczne. To powinna, ta mapa powinna nas kłuć w oczy i powinno się od razu zapytać MSZ, czy coś zrobiono, czy jest już nowa mapa, na której ta rola Polski jest utrwalona. A przypomnę, mówią o niej przeróżne postacie, nie tylko tak bliski nam jak Norman Davies, ale Timothy Garton Ash mówił wręcz, angielski pisarz, publicysta, że Polacy zrobili więcej dla sprawy wolności niż jakikolwiek inny naród Europy. Sołżenicyn pisał w archipelagu Gułag, wspominając rolę Polaka węgierskiego, który jedyny oparł się w chwili inni ulegli przy strajku głodowym, wytrwał do końca i mówił pan Sołżenicyn. Gdybyśmy podziwiali, zrozumiałem, co znaczy polska duma i siła Polaków. Gdybyśmy my mieli taki odpór, żaden tyran by się nam nie oparł. Przypomnę Brockiego, Józefa Brockiego, laureata Nagrody Nobla pochodzenia żydowskiego w Rosji, dysydenta, który pisał, że od Polaków nauczyłem się oporu. A to co pisał? Była to kudrzawa. A jest rektor z amerykańskiej uczelni Astro powiedział wręcz, to Polacy stworzyli największy i demokratyczniejszy ruch świata. Walczyli Czesi, Węgrzy, Czesi, ale tylko Polacy stworzyli największy i demokratyczniejszy ruch świata. Mógłbym jeszcze przytaczać Masuda, niestety zamordowanego przez talibów podstępnie, wspaniałego przywódcę Afganistanu, który mówi, jakim dla nich wzmocnienie było to, że Rosja ma na flance tu Polaków ciągle walczących. No ale dla tych panów z Unii oczywiście nie istnieliśmy. Ale teraz przejdę w związku z tym, że o nas gdzie indziej mogą fałszować, może fałszować Liberacją, Le Monde, Liberacją zresztą lewicowe, Le Monde też ten lewicowy, może ta Unia Europejska, która wbrew wydawcy z Unii Europejskiej, które już widzimy, jak podchodzą do różnych spraw, tak mieli się nie mieszać do wartości chrześcijańskich, do etyki, to widzimy, do jakiego stopnia się mieszają. Ale u nas daje się preteksty. Najgorsze dla mnie są działania antypolskie w Polsce. I dlatego tu przyniosłem właśnie przykłady tych ilustrujące te fakty. Oto ta sławetna publikacja MSZ-u, za którą odpowiedzialny jest Maciej Kozłowski, był wiceminister spraw zagranicznych, oskarżony w swoim czasie o kłamstwo lustracyjne, potem ambasador w Izraelu. Publikacja zaakceptowana przez wiceministra Rafała Wiśniewskiego, a którą potem wybraniał w odpowiedzi na popierające moje zastrzeżenia list senatorów, między innymi, o ile pamiętam, senatora Ryszki, Bieli i innych, właśnie to między innymi wiceminister Kowal, że to jest wielostronny wybór. Otóż przypomnę z tego wielostronnego wyboru, w którym zabrakło nie tylko mnie, choć miałem najwięcej artykułów, Chodakiewicza ze Stanów, zabrakło profesora Wolniewicza, zabrakło całe mnóstwo innych uczonych, radzi profesora Radziłowskiego, sam, wszystkich, którzy bardzo ostro, szczególnie ostro krytykowali Grossa. A dano tych, którzy nagłaśniali Grossa, choćby byli dużo mniej znani, albo byli znani jako po prostu ogromnie niekompetentni i zafałszowujący historię. Tak jak Alina Cała, znana ze swego antykatolicyzmu i fanatyzmu, to ona oskarżyła Zofię Kossak, tak zasłużoną dla ratowania Żydów, odznaczoną pośmiertnie jako sprawiedliwa wśród narodów świata, zaatakowała ją jako rasistkę. No tutaj sprawę jeszcze poprowadziliśmy, była wspaniała sesja między innymi w Oświęcimiu. Dziękuję Radiu Maryja, naszemu dziennikowi za nagłaśnianie sprawy, bo musimy bronić ludzi tak zasłużonych jak największa polska pisarka katolicka. Ale tu pokażę przykładowo, będziecie mogli Państwo zorientować i porównać, jak kłamie pani Cała. Otóż ja zarzuciłem jej w naszym dzienniku 1 luty 2007, że pani Cała powiedziała w wywiadzie, tutaj jest wydrukowanym w tej książce, że między 1930 w przekroju 13 lipca 2006, że w Polsce między 1935 i 1937 miało miejsce ponad 100 pogromów Żydów, które spowodowały więcej niż 200 śmierci, zabicie więcej niż 200 osób. No i ja przytaczałem tutaj książkę Jolanty z Żyndul, związanej z Żydowskim Instytucie Historycznym, antyżydowskie zajścia w latach 35-37, książce wydanej w Warszawie w 1993 roku, Żyndul pisała, że w latach 35-37 doszło w Polsce do około 100 mniejszych lub większych zajść antyżydowskich, a nie pogromów, jak twierdza cała. Najczęściej były to zajścia na tle ekonomicznym, biedoty chłopskiej z biedotą żydowską, przytyku.
Słowo pogrom jest bardzo poważne.
I co najważniejsze, jednak nie zginęło w nich 200 Żydów, a tylko 14. Co więcej, według Żyndul część Żydów zginęła w wyniku zajść sprowokowanych po zabójstwie jakiegoś Polaka przez Żyda. Na przykład zabił rzeźbnik wachmistrza policji, który go złapał na nielegalnym uboju, no i tym podobnie. No więc też pogrom niesamowity. Dodajmy, że w efekcie tych zajść między Polakami a Żydami zginęło ponad 20 Polaków. 14 Żydów. No i tutaj, ale pani cała zrobiła z tego ponad 200. Dlaczego to jest tym bardziej oburzające? Że wtedy wyszłoby, że w Polsce zginęło więcej Żydów w tym okresie niż w krwawych Niemczech hitlerowskich, bo tam w sławetnej